A w tych faktach napięcie na Ukrainie. Ukraiński minister obrony oskarża w Brukseli Rosję o prowadzenie przygotowań do rozmieszczenia na Krymie broni atomowej. Przedszkola i żłobki mają być otwarte od poniedziałku, zdecydował rząd w ramach ostrożnego luzowania obostrzeń. Już 5000 lat temu w Europie istniał podział zajęć na kobiece i męskie, twierdzą naukowcy. Minister obrony Ukrainy twierdzi, że Rosja przygotowuje infrastrukturę potrzebną do rozmieszczenia na Krymie broni atomowej. Infrastruktura na Krymie jest przygotowywana do przyjęcia broni nuklearnej. W istocie taka obecność na Półwyspie sił nuklearnych może wywołać szereg złożonych politycznych, prawnych i moralnych problemów. Mówił Adrian Taran, który przebywał w Brukseli, gdzie wziął udział w naradzie z ministrami obrony i spraw zagranicznych krajów NATO. Rosja zaanektowała Krym w 2014 roku. W ostatnich dniach gromadzi przy granicach z Ukrainą siły wojskowe, tłumacząc, że przygotowuje się w ten sposób do ćwiczeń, które mają być odpowiedzią na planowane przez państwa NATO manewry Defender Europe 2021. Od poniedziałku ruszają przedszkola, będzie również można uprawiać sport na świeżym powietrzu w grupach do 25 osób. To jedyne poluzowania w obowiązujących wciąż obostrzeniach, o których wczoraj poinformował minister zdrowia. Sprawdziliśmy reakcję mieszkańców Warszawy.
Moim zdaniem jeszcze powinien mieć trochę dłuższe, zważywszy, że wszystko inne jest zamknięte. Dlaczego dzieci mają iść do przedszkoli, a ludzie w liceum czy w podstawówce nie?
Bardzo się cieszę z otwarcia przedszkoli, ponieważ jestem taksówkarzem i to wyraźnie zwiększa u nas ruch w biznesie, bo ludzie zaczynają być bardziej aktywni, jak mogą zawieźć dzieci do przedszkoli, to też sami są bardziej aktywni zawodowo i jestem z tego bardzo zadowolony.
O, to też fajnie, także część wraca do normy, część nie.
Po majówce.
Tak by było bezpiecznie.
Tak byłoby bezpiecznie.
Jeszcze dobry czas, bo dzieci mało się zarażają, takie małe, więc spokojnie mogą otworzyć przedszkola.
Opinie mieszkańców Warszawy zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jako mężczyzna zaszczepiłbym się dziś preparatem firmy Johnson & Johnson, ale gdybym był kobietą w tym samym wieku, pewnie nie. Tak mówił w RMF FM profesor Miłosz Parczewski, lekarz zakaźnik, członek Rady Medycznej przy premierze.
Ponieważ są różnice związane z płcią i ryzykiem choroby zatorowo-zakrzepowej.
Bo te przypadki, o których mowa, jeśli chodzi o zakrzepy, to są najczęściej kobiety, jak czytamy, jak słyszymy. Pytanie, czy to może mieć związek z tym, że kobiety przyjmują w wielu przypadkach antykoncepcję hormonalną, która także się wiąże z ryzykiem zakrzepicy.
Możliwych czynników jest wiele. Rzeczywiście antykoncepcja hormonalna, w ogóle zmiany hormonalne u kobiet są troszkę inne. W tej chwili są pierwsze badania, które mówią, że te szczepionki Johnson & Johnson i AstraZeneca mogą powodować powstawanie takich specjalnych przeciwciał przeciwkoheparynowych i właśnie zwiększać krzepliwość krwi.
Choć to ryzyko jest bardzo małe, podkreślał profesor Miłosz Parczewski w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Już 5000 lat temu w Europie istniał podział zajęć na kobiece i męskie. I to był wyraźny, tak twierdzą badacze. Skąd ten wniosek naukowców z Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii? O tym Grzegorz Jasiński.
To wynika z analizy przedmiotów znajdywanych w grobach z tego okresu na obszarach Europy Środkowej. Badacze przekonali się, że narzędzia w grobach kobiet i mężczyzn miały różne przeznaczenie i zapewne były symbolem tego, czym zajmowali się za życia. Mężczyźni byli chowani w grobach wraz z bronią, kamiennymi narzędziami do polowań i uboju zwierząt czy obróbki drewna. W grobach kobiet znajdywano kamienne narzędzia, które mogły służyć do wyprawiania i obróbki zwierzęcych skór. To dowód na to, że podział zajęć na kobiece i męskie faktycznie już wtedy istniał, przyczyniał się do rozwoju społeczności. Fakt, że te narzędzia umieszczano w grobach kobiet i mężczyzn, wskazuje na to, że te role były doceniane.
A teraz wracamy do sytuacji na wschodzie. Ta sytuacja jest poważna, nieprzewidywalna. Robimy wszystko, by doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji, którą Rosja napędza od paru tygodni. Tak o rosnącym napięciu na granicy ukraińsko-rosyjskiej mówił w RMF FM Andrii Deszczyca. Dostaliśmy zapewnienia od partnerów na zachodzie, w tym od Polski, od NATO i Unii Europejskiej, że będziemy robić wszystko, by nie dopuścić do wojny, dodawał ambasador Ukrainy w Polsce. Posłuchajcie rozmowy Roberta Mazurka.
Trzeba zacząć od pytania, czy grozi nam nowa wojna w Europie, czy Rosja ma zamiar naprawdę tym razem zaatakować Ukrainę, a nie tylko zadowolić się Donbasem, Ługańskiem czy Krymem.
Sytuacja jest poważna i sytuacja jest nieprzewidzialna. Natomiast robimy wszystko, żeby doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania tej eskalacji, którą Rosja napędza od parę tygodni. Jest dość dużo rosyjskich wojsk na granicy ukraińsko-rosyjskiej i oczywiście to niepokoi. Natomiast dostaliśmy zapewnienia od naszych partnerów na Zachodzie i od poszczególnych państw, w tym Polski, i też od NATO, Unii Europejskiej, że będziemy robić wszystko, że my i partnerzy nasi będziemy robić wszystko, żeby nie dopuścić do wojny i do deeskalacji tego, co nastąpiło.
Ja to wszystko rozumiem. Tygodni. Prezydent Biden nazywa prezydenta Putina kryminalistą. Jednocześnie dzwoni do niego, proponując rozmowy, de facto rozmowy pokojowe o Ukrainie. Tylko to wszystko, wie pan, rodzi u nas takie zaniepokojenie, bo może rzeczywiście jesteśmy świadkami tego, o czym wspominał, och, to już będzie 13 lat temu niemal, Lech Kaczyński, który powiedział, że my wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na Polskę.
Panie redaktorze, Ukraina już jest częścią tej agresji. Ukraina już została zaatakowana w 2014 roku. Od siedmiu lat trwa wojna. To się nie zmieniło. Natomiast udało się nam doprowadzić do takiego rozejmu broni trochę.
No, ale mamy taką sytuację, przepraszam, jak z pierwszej wojny światowej. To jest tak zwana dziwna wojna. Wszyscy siedzą w okopach. Nic się teoretycznie nie dzieje poza incydentami. No ale co jakiś czas, jak się jest na Ukrainie, to w zasadzie codziennie słyszy się informacje z frontu. Prawda?
A z drugiej strony... ponieważ giną ludzie, żołnierze ukraińscy, ponieważ są ostrzale ze strony separatystów, które są wspierane przez Rosję.
Ale jeśli nie liczyć... Ale panie ambasadorze, jeśli nie liczyć...
Nie jest to taka sytuacja jak 4 lata temu.
Ale jeśli nie liczyć koronawirusa, który oczywiście dotknął cały świat, Ukrainy również, to życie w Kijowie, życie we Lwowie, w wielkich miastach, w Odessie, jest całkiem normalne. Działały przed koronawirusem restauracje, ludzie się bawili, wojny nie ma.
No, staramy się wyprowadzić państwo z tego kryzysu, który spowodowała wojna. I oczywiście robimy to i w sposób dyplomatyczny, prowadząc negocjacje z państwami, które są zaangażowani w proces miński czy normandzki. Natomiast trzeba też poprawić sytuację gospodarczą i przeprowadzać reformy i trzeba dać ludziom nadzieję. Dlatego
panie ambasadorze, ja rozumiem, że pan
atmosfery
jest...
i warunki rozwoju państwa.
Ja rozumiem, że pan jest dyplomatą, ale wie pan, ta wojna musi się czymś skończyć. Znaczy, kiedyś się na pewno skończy. No nie wyobrażam sobie, żeby trwała na wieki. No i teraz myśli pan naprawdę, realnie, że Rosjanie powiedzą, dobra, Krym wasz? Albo powiedzą, no dobrze, Donieck, Ługańsk, rzeczywiście to są ukraińskie miasta, to co, my się wycofujemy i wszystko jest dobrze, wszystko jak było? Wierzy pan w to?
Będziemy walczyć do końca. Będziemy walczyć do czasu, kiedy i Donbas, i Krym będzie z powrotem częścią integralną Ukrainy.
Andrii Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce, jest naszym gościem. Do tematu tego jeszcze wrócimy w internetowej części naszej rozmowy. Pan pozwoli, że teraz spytam o to, co nas bardzo interesuje, czyli o sprawę Sławomira Nowaka. Przypomnijmy, że były polski minister jest oskarżany o korupcję właśnie na terenie Ukrainy. Był prezesem Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy, no i tam, że miał, zdaniem prokuratury, kierować zorganizowaną grupą przestępczą, przyjmować łapówki i tak dalej. Ja mam pytanie jedno, czy te nowe wątki w śledztwie, które się pojawiają, to jest efekt pracy ukraińskich śledczych, czy to jest już polska twórczość?
Rozumiem, że istnieje współpraca pomiędzy odpowiednimi służbami antykorupcyjnymi w Ukrainie i w Polsce. Oni prowadzą to śledztwo. Powiem szczerze, że my nie jesteśmy jako ambasada, jako dyplomacja włączeni w ten proces. I raczej tutaj te pytania trzeba kierować do CBA i do naszych służb NABU, takich odpowiednika CBA na Ukrainie.
Pytanie do pana brzmi troszkę...
Śledztwo nie jest zakończone, także tutaj trzeba zaczekać na zakończenie tego śledztwa.
Pytanie do pana jest trochę inne. Panie ambasadorze, Sławomir Nowak, gdy zaczynał pracę na Ukrainie, dostawał w przeliczeniu na złotówki 1500 zł. Jak mu płaciliście 1500 zł, to przepraszam, tak między nami, to czegoście się spodziewali? Że jak on z tych pieniędzy utrzyma rodzinę i siebie na Ukrainie?
No, wydaje mi się, że powinien by dostawać trochę więcej. Nie
na
mam...
początku zarabiał 1500, później całe kilkanaście tysięcy złotych.
A, no
na
może.
Na zegarek
może,
nie wystarczy.
Może próbował pomóc Ukrainie, dlatego zgodził się na 1500. Ale potem
sam pan się śmieje.
Ponieważ nie mam szczególnych informacji o tym, o zarobkach pana ministra Nowaka, ale z tego co wiem, te jednak etat, który on obejmował, to powinien być lepiej.
To zostańmy przy tym, że on z chęci pomocy Ukrainie tego podjął, pracował za darmo, taki był. A teraz pan pozwoli, że jednak, panie ambasadorze, zadam pytanie bardzo poważne i w sumie smutne jednak strasznie, bo chodzi mi o to, że sytuacja między rządami Polski a Ukrainy jest ostatnio bardzo utrudniona, choćby przez działania takie jak w Tarnopolu, gdzie stadion miejski nazwano imieniem Romana Szuchewicza. Przypomnijmy naszym słuchaczom, Roman Szuchewicz to jest były przywódca UPA, człowiek, którego bardzo przychylny Ukraińcom polski historyk profesor Grzegorz Motyka nazywa zbrodniarzem. Twierdzi, że ponosi on bezpośrednią odpowiedzialność za masowe mordy na polskiej ludności cywilnej. Jeszcze tylko jeden cytat. Szymon Samuel z Centrum Wiesenthala powiedział: nazwanie stadionu imieniem nazistowskiego kolaboranta w masowych mordach hańbi. Piękną greką jest futbol. Protestowali wszyscy, ambasador Polski, ambasador Izraela. Jak to jest w ogóle możliwe, panie ambasadorze, że nazywacie imieniem kolaborantów i zbrodniarzy stadiony, ulice, place?
Po pierwsze, chciałem zwrócić uwagę, że to decyzja organu samorządowego, decyzja Rady Miasta Tarnopola i raczej jako w organy centralne nie możemy tak bardzo ingerować w decyzje, które są podejmowane.
Przypomnę, że ukraiński prezydent dał mu tytuł bohatera Ukrainy.
Tak, i dla części społeczeństwa ukraińskiego on jest bohaterem, bo walczył o niepodległą Ukrainę.
U boku hitlerowców walczył o niepodległą Ukrainę. Z perspektywy dzisiejszej...
Nie został nigdy osądzony o to, także tutaj trzeba byłoby przeprowadzić badania.
A co pan chce badać, panie ambasadorze? Przepraszam, wszyscy wiedzą, że odpowiadał za masowe mordy na Wołyniu i ja nie bardzo wiem, wie pan, w Polsce nie ma nawet ulicy Bronisława Pierackiego, który to nigdy nikogo nie zabił, Polacy nie mordowali wtedy Ukraińców, co najwyżej zamykali cerkwie, ale nie znajdzie pan ulicy Pierackiego w Polsce, ale ulicę, we Lwowie ma pan i ulicę Tarasa Czuprynki i Romana Szuchewicza. Przypomnę, że Taras Czuprynka to jego pseudonim. To tak jakby były dwie ulice tego samego człowieka.
No ja uważam, że oczywiście, że trzeba podchodzić z rezerwą do tego, żeby nie tych bohaterów czy osób, którzy walczyli o niepodległość Ukrainy, nie robić tak, żeby oni mogli stać symbolami, tak jak powiedzmy Lenin czy Stalin, że każda ulica czy kilka ulic w mieście czy kilka pomników w mieście stało.
Radio RMF 24.
Jak mówię, panie redaktorze, tylko dokończę. Dla części społeczeństwa ukraińskiego te osoby są bohaterami.
Ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Dalsza część rozmowy w faktach po czwartej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.